Domyślacie się, o czym będę mówić?
Nie.
Nie. Będę kontynuować dalej nasze rozważanie na temat deklaracji wizji, którą przyjęliśmy i od, nie wiem, już kilku tygodni ciągle do niej wracam i omawiam kolejne jej aspekty. A brzmi ona tak i z przyjemnością wam przypomnę, że chcemy, kochając żarliwie jak Jezus, łączyć ludzi w mocy Ducha, by wzrastać razem i budować Królestwo Boże. Na podstawie listu do Filipian z drugiego rozdziału, jeden z pierwszych wersetów, gdzie Paweł mówi: bądźmy jednomyślni, złączeni wspólnym celem, wspólną miłością, czy skupieni na wspólnym celu, złączeni jedną miłością i złączeni jednym zdaniem. Więc oto też mamy takie zdanie, które streszcza w sobie wszystkie najważniejsze rzeczy, które jako Kościół chcemy też czynić. Do tej pory właśnie mówiliśmy o tym, że chcemy kochać żarliwie jak Jezus, bo Jezus jest dla nas najważniejszy, chcemy się stawać do Niego podobni i miłość też jest najważniejsza. I z tej miłości Jezus przyszedł jednać ludzi z Bogiem i ze sobą, dlatego chcemy łączyć ludzi w mocy Ducha, bo bez tego Ducha nie ma życia chrześcijańskiego, więc zdajemy sobie sprawę, że bez Jego udziału, bez Jego mocy jest to po prostu niemożliwe i chcemy to robić właśnie w Jego mocy. Nie po ludzku, ale po Bożemu. I kolejny właśnie ten dzisiaj aspekt, na którym się skupimy, to po co to jest między innymi? Po to, żeby wzrastać razem. Żeby wzrastać razem. I wiecie, kiedy spojrzymy na to, jak w ogóle Bóg stworzył świat, to fascynuje mnie to, bo to pokazuje Bożą naturę. Zobaczcie, Bóg wszystko, co żywe, poczynając od rośliny, a kończąc na człowieku, stworzył z ideą wzrostu. Z ideą wzrostu. Wszystko rośnie, dojrzewa i wydaje owoc. Pomnaża się. Także to po pierwsze też to zadanie, które Bóg dał ludziom, żeby pomnażali się. Tak? Czyli Bóg od początku wpisał całe swoje stworzenie, wszystko, co jest żywe, to, co ma też w sobie, jaka jest jego natura, aby wszystko rosło. I wszystko, co jest zdrowe, prawidłowo się rozwija, wzrasta, dojrzewa i wydaje owoc. Jeśli tego nie ma, znaczy się, że coś nieprawidłowo funkcjonuje, może jest chore i tak dalej, i tak dalej. Więc Bóg to od początku nam pokazuje, że to jest Jego zamysłem względem naszego życia. W wymiarze fizycznym, ale jak najbardziej też w wymiarze duchowym w Kościele. I kiedy Ewangelii Jana Jezus podaje ten obraz, że On jest krzewem winnym, Ojciec jest winogrodnikiem, mówi tam niezwykle istotną rzecz, że każdy, kto jest szczepiony w Chrystusa, każdy, kto trwa w Chrystusie, wydaje owoc obfity. Wydaje owoc obfity. To znaczy się, w tym obrazie Jezus mówi, że troską Ojca, czy to, o co dba Ojciec w Chrystusie, to to, żeby każdy z nas wzrastał. Że naszym przeznaczeniem jest wzrost i wydawanie obfitego owocu. W 16 wersecie 15 rozdziału Ewangelii Jana podsumowuje to. Nie wy mnie wybraliście, ale ja was wybrałem i przeznaczyłem was, żebyście szli i przynosili owoc. A wasz owoc trwał. Wcześniej jeszcze może też mówi, przede wszystkim trwajcie we mnie, a ja w was, podobnie jak pęd nie może przynosić owocu sam z siebie, jeśli nie tkwi winorośli, tak i wy, jeśli nie będziecie trwali we mnie. Ja jestem winoroślą, wy pędami, kto trwa we mnie, a ja w nim, ten przynosi obfity owoc, bo beze mnie nie jesteście w stanie nic uczynić. Czy oczywiście owoc, czy chodzi tutaj, nie wiem, o jabłka i gruszki, żebyśmy rodzili? No nie, tak? Apostoł Paweł w liście do Galacjan w 5 rozdziale 22-23 werset Mówi nam o owocu ducha. Owocem ducha zaś jest miłość, pokój, radość, dobroć, uprzejmość, wierność, opanowanie, życzliwość i można by było jeszcze więcej wymienić tych rzeczy. I można by sobie powiedzieć tak, no skoro Jezus mówi, beze mnie nic uczynić nie możecie, no ale przecież nawet niewierzący ludzie potrafią kochać. Nawet niewierzący ludzie potrafią się cieszyć. Nawet niewierzący ludzie potrafią być dobrzy. Więc na czym polega ta różnica? Czy skąd się bierze to, że Chrystus wnosi wymiar taki do życia chrześcijanina, który człowiek niewierzący chociaż też może doświadczyć tych rzeczy, ale jednak nie w takiej mierze. Nie w takiej mierze. Bo jest różnica o niebo. O niebo lepsza, tak? Czyli ludzie, czy ludzie nie potrafią kochać, nie potrafią doświadczyć miłości? Owszem. Ale w Chrystusie Duch Święty jest w stanie zrodzić w nas miłość, która nawet kocha nieprzyjaciół. Bo o ile w świecie znajdziemy ludzi, którzy mogą mieć Boga za nic, ale potrafią kochać, nawet życie oddać swoje za swoje dzieci, za jakąś ideę i tak dalej, to tego jeszcze nie było. Tego jeszcze nie było. Nikt o czymś takim nie słyszał, żeby ktoś życie oddał za wrogów swoich, za nieprzyjaciół swoich. Tylko Chrystus był w stanie to uczynić. Bo taka jest miłość Boża, tak? Ta jest Boża miłość. Radość. Ludzie też potrafią się cieszyć na świecie. Ale ludzkie radości jakże często bywają przemijające. Dzisiaj się cieszysz, jutro spadnie do ciebie taka wiadomość, że ci wszystko rozwali i jesteś w rozpaczy. Ale Chrystus pokazał nam, że nawet w obliczu śmierci krzyżowej, kiedy już wiedział, że za chwilę zacznie się cała droga Jego na krzyż, kiedy powiedział, że On ma radość zupełną, ma pełnię radości i że my jako uczniowie Jezusa również możemy mieć w Nim tę pełnię radości. To znaczy się, że jest pewna radość, która jest w Chrystusie, która jest niezniszczalna, której nic nie jest w stanie odebrać, nic nie jest w stanie jej naruszyć, nawet śmierć. I to jest ta różnica, że radość w Duchu Świętym jest o niebo lepsza. A pokój na przykład. O, ludzie też potrafią mieć jakiś spokój, ale jakże często do czasu. Dopóki coś nie walnie. Ale Boży pokój najlepiej widać w czasie największej burzy. Wszystko wokół się wali, a ty możesz sobie spać, jak Jezus cicho w łodzi. Bo ufasz i masz pokój w sercu, tak? I to jest właśnie ta różnica, że my bez Chrystusa nie jesteśmy żyć po Chrystusowemu w stanie. Możemy trochę jakby próbować, ale to wszystko niedopiętnie będzie dorastać temu wymiarowi życia, który manifestował Jezus. Dlatego powiedział, że bez mnie nic nie możecie uczynić. Ale trwając w Nim, sam Ojciec dba o to, żeby nasze życie owocowało. Żeby w naszym życiu właśnie ten owoc, taki rodzaj miłości, taki rodzaj pokoju, radości i tak dalej, mógł w nas być, w nas powstawać, rodzić się, rozwijać i tak dalej. I tak dalej. Więc naszym przeznaczeniem jest wzrost. Bóg nam to gwarantuje, że nie ma opcji, żebyśmy na tej drodze ponieśli porażkę z Nim. W Nim jesteśmy przecież zwycięzcami. Ale to nie oznacza, że te rzeczy odbywają się też bez nas, tak? Bóg, czy tak jak sam Jezus powiedział, trwajcie we mnie, a ja będę trwał w was. Tak? Czyli jest tutaj pewna wzajemność i współpraca konieczna i potrzebna. A apostoł Paweł napisał w 1 do Koryntian w 3 rozdziale takie słowa. Od 6 wersetu przeczytam. Ja zasadziłem, Apollos podlał, lecz wzrost był sprawą Boga. Nie liczy się zatem ten, kto sadzi, ani ten, kto podlewa, tylko Bóg, który daje wzrost. Między tym, który sadzi i tym, który podlewa, nie ma wielkiej różnicy. Stosownie do swego wysiłku każdy odbierze zapłatę. My, jako należący do Boga, jesteśmy współpracownikami, a wy Bożą rolą oraz Jego budowlą. I ten fragment mówi o współpracy naszej z Bogiem. Przedstawia nam ważną prawdę. Wzrost jest rzeczą Bożą. Nic nie jesteśmy w stanie zrobić, tak jak apostoł, jak Jezus sam powiedział, kto jest w stanie sobie dodać łokieć do swojego wzrostu. Cokolwiek byśmy nie kombinowali, no można, nie wiem, wyższe obcasy, tak? Są tacy, co takie rzeczy robią. Wiem, że nawet w filmach niektórzy aktorzy są bardzo niscy, a w filmach tak nie wyglądają, bo tak się ujęcia kamery robi, żeby wyglądali na wyższych niż są. Można takie sztuczki robić, ale nikt sobie nie doda wzrostu, no. Nie wyciągniesz się jakoś. Tak więc dobrze to wiemy, że wzrost jest sprawą Bożą, ale to nie znaczy, że my nie mamy na nic wpływu. Bo jak tu Paweł mówi, ja zasadziłem. Jakby nie zasadził, to czemu Bóg miałby dać wzrost? To tak jak trochę przypowieść o talentach. Tam akurat może nie o sadzeniu, ale jest też pewna ta sama idea. Zły sługa, który zakopał talent, no samo się nie pomnożyło, no. Nie chciało się samo pomnożyć. Pomnożyło się u tych pozostałych dwóch, którzy poszli coś z tym zrobić, co dostali. Więc każdy rolnik, każdy ogrodnik, ktokolwiek miał do czynienia, chociażby sadził sobie w doniczkę cokolwiek, to wie, żeby to ładnie rosło, to trzeba o to dbać. Jak nie zasadzisz, jak nie podlewasz, jak nie nawozisz, może coś urośnie. Ale to już nie będzie to. To już nie będzie to. Więc są ważne rzeczy. Przy powieści siewcy Jezus przecież o tym mówił, że można posiać na drogę. I nie dziw się, że tam nic nie urośnie. Można rzucić ziarno między krzaki, tak? Między ciernie. Może coś tam wykiełkuje, ale nie licz na owoce. Są takie rośliny w Polsce, ałycza na przykład, taka śliwa, ona tak gęste robi krzaki, że tam to nie ma szans, żeby cokolwiek się przebiło. Coś tam może jakaś roślinka wątła będzie rosnąć, ale nic tamtąd się nie przeciśnie. Więc ważne jest, gdzie siejemy, tak? Jeżeli nie odchwaszczamy, to robi się problem. Więc, czy nawet w sadzie, jak nie dbamy o to, żeby szkodniki nam nie żarły, tego, co chcemy mieć, warzyw czy owoców, no to plony będą nie takie. Zresztą sam Jezus mówił tak, że człowiek posadzony, czy ten, który ma dobrą glebę serca, wydaje plon 30, 60 i 100-krotny. Czyli Jezus też stopniuje, że są różnego rodzaju plony. Jak dzisiaj zapytać się rolników, którzy sieją pszenicę, to oni powiedzą, że dzisiaj wydajność ziarna to jest od 20 do 120 ziaren z jednego ziarna. Ale przyzwoita wydajność dzisiaj zaczyna się od 100. Bo jak masz 20 czy 30, to ci się już nie opłaca. To znaczy się, że rolnicy też kształtują swoje żniwa. W tym sensie, że starają się osiągnąć maksymalną wydajność. Żeby mieć jak największy plon z tego, co zasiewają. Więc to nam pokazuje, że jeżeli Bóg nie zadziała, a wiemy, że Bóg jest po naszej stronie w tym względzie, Bóg da wzrost. To do tego nie możesz mieć żadnych wątpliwości i nie miej żadnych wątpliwości, że jeśli cokolwiek siejesz dobrego w swoje życie, to nie musisz się martwić, ale czy to wzrośnie. Bo Bóg da temu wzrost. Ale ważny jest ten nasz udział, ta Boża współpraca z Bogiem w tym, że my zróbmy z naszej strony wszystko, żeby ten wzrost mógł być jak najbardziej udany, jak najlepszy. I o tym mówi apostoł Piotr w swoim drugim liście, w pierwszym rozdziale, od 5 wersetu, gdzie czytamy: właśnie dlatego dołóżcie starań, I połączcie swoją wiarę z prawością, prawość z poznaniem, poznanie z opanowaniem, opanowanie z wytrwałością, wytrwałość z pobożnością, pobożność z braterstwem, a braterstwo z miłością. Dołóżcie starań. Dołóżcie starań, mówi apostoł Piotr. I dalej czytamy, gdy te cechy będą waszym udziałem i to w coraz większej mierze, to nie dopuszczą one, abyście byli bezczynni i bezowocni w poznaniu naszego Pana Jezusa Chrystusa. Dołóżcie starań, dodawajcie. Niech tych cech pobożnościowych, tych, można powiedzieć, jednych z elementów owocu ducha, chociaż Piotr tu wymienia też inne, których nie wymieniał na przykład Paweł w liście do Galacjan, ale mówi, że gdy te cechy będą waszym udziałem i to coraz większej mierze, starajmy się, żeby było tych cech coraz więcej. Bo one są dla nas zabezpieczeniem, one sprawią, że nie dopuszczą do tego, byś okazał się bezowocny w poznawaniu Pana naszego Chrystusa. Komu natomiast ich brak? Ten nie widzi. Jest krótkowzroczny. Zapomniał też, że został oczyszczony ze swoich dawnych grzechów. Można powiedzieć w ten sposób, że rozwój nie jest opcją dla chętnych. W chrześcijaństwie rozwój jest absolutną koniecznością dla każdego. Że Bóg chce rozwoju, domaga się rozwoju, oczekuje i spodziewa się rozwoju. I zaangażowania też z naszej strony w rozwój. W rozwój charakteru. Dlatego, bracia, tym bardziej zadbajcie o stałość waszego powołania i wybrania. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie. Niesamowite stwierdzenie. Dbając o te cechy, nigdy się nie potkniecie, ponieważ dzięki temu zostanie wam zapewniony szeroki dostęp do wiecznego Królestwa naszego Pana i Zbawcy Jezusa Chrystusa. Więc Słowo Boże wskazuje na wzrost w charakterze, w podobieństwie naszym do Jezusa Chrystusa i że kiedy w tym wzrastamy, nigdy się nie potkniemy. I w ostatnich, nie wiem, roku, dwóch nasz chrześcijański świat co rusz strząsa jakaś potężna afera ze znanymi na całym świecie liderami chrześcijańskimi. I może słyszeliście o niektórych tych przypadkach i tak dalej, może nie, kiedy nazwiska najbardziej, można powiedzieć, wpływowych albo jednych z bardziej wpływowych nazwisk w chrześcijańskim świecie, na świecie, na chrześcijaństwo charyzmatyczne i tak dalej, dochodzi do tam tak grubych afer, że po prostu jakaś masakra, co tu się dzieje? Hillsong, Brian Houston, Mike Bickle, Billy Hybels, teraz afera z tym, co się stało w kościele Billa Johnsona, Seanem Bolcem, gdzie okazuje się, że człowiek, który był jednym z głównych liderów tego kościoła i proroczych, tak naprawdę wykorzystywał seksualnie ludzi swojego zespołu. To jest jedna z innych rzeczy, które robił, nie będę wam nawet wymawiać. Tak są obrzydliwe. Że ktoś żyje 8 lat w romansie i tak dalej. Ale też to, co jest takie wstrząsające, to to, że przywództwo wiedziało o tym, bo informacje dochodziły od iluś lat, a oni chronili bardziej sprawcę niż ofiary. Normalnie Kościół katolicki w Polsce, gdzie się chroni pedofilów. I to mi pokazuje, zresztą w Polsce też wielu znanych w ostatnim czasie pastorów upadło, i to mi pokazuje, że czasami my jako chrześcijanie tak bardzo, uogólniam oczywiście, ale skupiamy się na namaszczeniu, a nie na charakterze. Natomiast Biblia mówi o wzroście w charakterze, a niekoniecznie tak bardzo akcentuje nacisk na namaszczenie. Wręcz byśmy powiedzieli, że Jezus powiedział, że nie każdy, kto mi mówi, Panie, Panie, czyż nie, Panie, w Twoim imieniu czyniliśmy wielkie znaki i cuda, demony wygonialiśmy i tak dalej. A Jezus powie, ale ja nie znam was. Odejdźcie ode mnie wy, którzy czyniliście nieprawość. Nie pełniliście woli Ojca. Więc Jezus patrzy zupełnie inną miarą i my też patrzmy inną miarą. Bo ja wiem, że jakieś znaki, cuda, że jakieś potężne namaszczenie, to jest coś, co przyciąga oczy, uwagę. Wow, ale mąż Boży. Ale my często, widzicie, nie znamy ich życia. I nie chcę mówić, że wszyscy oczywiście tacy są, bo nie można tego powiedzieć. I wierzę w to, że większość taka nie jest. Ale są tacy. I to nam pokazuje tak, że kiedy my dbamy o te rzeczy, bo co takiego się wydarzyło w życiu tamtych ludzi, że przez lata żyli w takim strasznym brudzie, równocześnie usługując w Kościele. Niektórzy do dzisiaj nie chcą się przyznać. Albo jak już to się przyznają, bo sprawy wyszły na jaw, no to wtedy jakieś tam przeprosiny niby wypowiadają. Znaczy nie chcę powiedzieć, że niby, ale no jakby wiarygodność ich jest podważona. Natomiast my dbajmy o to, żeby te cechy były w nas rozwijane. Jeden pastor, którego znam i z którym rozmawiałem ostatnio, który również w swoim zborze doświadczył upadku jednego z głównych liderów, powiedział mi coś takiego. Tomek, popełniliśmy błąd, bo dbaliśmy o rozwój umiejętności służby, ale nie charakteru. Charakter. Tak naprawdę te wszystkie rzeczy, owoc ducha, czy te tutaj wymienione przez Piotra, nie są związane z darami, jakim ty jesteś świetnym kaznodzieją, czy nie wiem, prorokiem i tak dalej, ale z tym, jakim jesteś człowiekiem. Jaki jest nasz charakter. Jakie jest nasze życie? Czy ono odzwierciedla ten charakter Chrystusowy, to serce Chrystusowe? I to pokazuje nam pewien akcent, nacisk na to, że to na tych rzeczach trzeba nam się skupić w pierwszej kolejności. Bo co po wielkim namaszczeniu, jak charakter nie jest w stanie tego udźwignąć i w pewnym momencie załamie się. A wielu będzie potem w jakiś sposób skrzywdzonych, zgorszonych i tak dalej, i tak dalej. Dzisiaj do Efezjan, gdzie mamy taki standardowy werset, który mówi o wzroście, 4 rozdział od 11 wersetu, że Jezus uczynił jednych apostołami, drugich prorokami, innych ewangelistami, jeszcze innych duszpasterzami, nauczycielami. Uczynił to po to, by wyposażyć świętych do spełniania właściwych im zadań, do budowania ciała Chrystusowego. Aż dojdziemy wszyscy do jedności wiary i pełnego poznania Syna Bożego, do doskonałości właściwej dla dojrzałych i dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. To jest cel naszego wzrostu. Budować ciało Chrystusowe. Budować siebie nawzajem, aż dorośniemy do wymiaru w pełni Chrystusowej. Będziemy podobni do Niego. To jest wielkie wyzwanie, wielkie zadanie, żeby w taki sposób budować ciało Chrystusowe. Ale tu się pojawia już w tym fragmencie listu do Efezjan, bo do tej pory ten fragment, powiedzmy, z Ewangelii Jana czy z Piotra mógł bardziej wskazywać na taki indywidualny wzrost, ale tu już jest powiedziane o tym, że nie ma wzrostu w pojedynkę. Budować ciało Chrystusowe. Chodzi bowiem o to, abyśmy już nie byli dziećmi rzucanymi przez fale i unoszonymi przez każdy powiew nauki, będącej w rzeczywistości, w rzeczy samej wyrazem ludzkiego oszustwa i sprytu w posługiwaniu się zwodniczymi metodami. Przeciwnie, zależy mi, byście pod każdym względem, jako prawdomówni w miłości, rozwijali się i coraz bardziej przypominali Jego, który jest głową Chrystusa. Z Niego czerpie całe ciało, każda jego część we właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. A dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Każda jego część, każdy członek we właściwy sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila, a dzięki temu wszystkie rosną w otoczeniu miłości. Dlatego Właśnie tak to mamy zapisane, aby wzrastać razem. Bo nie ma wzrostu w oderwaniu od innych w ciele Jezusa Chrystusa. Nie ma. I chcę zwrócić waszą uwagę, że tu jest powiedziane o bardzo ścisłych połączeniach. Ciało Chrystusowe to nie jest taki basen, w którym jest nawrzucane nie wiadomo ileś rąk, nóg i są tam możesz w tym mieszać. To byłby makabryczny widok. Ale ciało Chrystusowe to jest ciało, które jest w jedności połączone. I to wszystko razem współdziała. Tak? To też wskazuje na pewną bliskość, na te wzajemne połączenia jedni z drugimi. Każda jego część w właściwy sobie sposób łączy się z innymi i wzajemnie zasila. Kiedy patrzymy dzisiaj na świat i obserwujemy trendy, to wielu ludzi zauważa to, że żyjemy w takich czasach, w których jak nigdy w historii tak bardzo akcentowany jest indywidualizm. Indywidualizm, jednostka. Kiedyś, jeszcze wiek temu, czy dawniej jeszcze temu, poczucie wspólnoty było dużo większe. Że ta jednostka jakby trochę nie była aż tak ważna, bo była ważna wspólnota, jakakolwiek rozumiana. A dzisiaj są czasy indywidualizmu i to też przenika w jakiś sposób do Kościoła, to w jakiś sposób kształtuje też nasze myślenie. Kiedy dzisiaj obserwuje się trendy, że ludzie niby żyją w coraz większych skupiskach, bo jest coraz więcej miast, gdzie milionowych tam miast i ludzie żyją w tłumie, a zarazem obserwuje się, że coraz więcej ludzi jest samotnych. Ostatnio byłem przerażony tym, że w Polsce demografowie obliczają, że około 40% młodych ludzi nigdy nie wejdzie w żaden związek. Nie będą mieć dzieci. Bo coraz trudniej młodym ludziom w ogóle dobrać się w pary. W takim świecie żyjemy, gdzie takie zjawiska występują. I czy to w jakiś sposób nie dotyka też nas? Dotyka, bo ja obserwuję, że też w Kościele dzieją się pewne rzeczy. Nawet w tym tygodniu rozmawiałem z człowiekiem, który przeżył coś z Bogiem, chciał popełnić samobójstwo i Bóg nie dopuścił do tego, ale bardzo dziwne rzeczy zaczął mi mówić, kiedy z nim zaczynam rozmawiać. Bo kiedy zaczynam mu mówić, że potrzebuje Kościoła, potrzebuje ludzi, on nie potrzebuje Kościoła, bo on jest Kościołem. On, wystarczy mu to, że on sobie rozmawia z Panem Bogiem. To jest chore, tak naprawdę, tak? Bo nie ma wzrostu w oderwaniu od innych. Nie ma. I wielokrotnie spotykałem się z takimi właśnie tekstami ludzi, którzy mówili, ale ja mam relację z Bogiem. A pytam się, a do kogo należysz? Kto może ci w jakiś sposób uwiarygodnić? Powiedzieć, że ty rzeczywiście żyjesz po chrześcijańsku. No, nie należy do żadnego kościoła. Ale nie, on jest w Kościele Jezusa Chrystusa. W jakim? No, ma kogoś na Facebooku, z kimś ma tam kontakt i tak dalej, i tak dalej. Wiecie, łatwiej jest dzisiaj w dobie internetu być jakby, w cudzysłowie, członkiem Kościoła Powszechnego. Bo nie, w tym zborze, może jest jakiś tam zespół, gdzie fałszują czasami, kaznodzieja przynudza już czasami, a w dodatku jeszcze jest tam ten brat, jak on mnie wkurza, albo ta siostra, patrzeć na nią nie mogę. To lepiej sobie włączyć internet, najlepsze uwielbienie, jakie mi się tylko może podobać, tak? I mojego ulubionego kaznodzieja. Który może nie wiesz, oby nie, że wykorzystuje siostry w kościele seksualnie, tak? A jesteś nim zachwycony, nie? A potem wychodzą na przykład pewne rzeczy, tak? Bo my nie znamy tych ludzi. Widzimy, że są popularni, że mówią pewne rzeczy, które są popularne i mają na przykład wiele odtworzeń, ale powiem wam, że lepszy jest człowiek czy ludzie, którzy nie są znani, ale są przy nas. Są przy nas. Wiecie, kto, jakie miejsce jest, czy jacy ludzie są najlepszym tyglem dla naszego charakteru? Mąż, żona, małżeństwo, rodzina. Bo tutaj jesteś prawdziwy. Tu jesteśmy prawdziwi. Jakbyśmy się nie chcieli ukrywać i pokazywać z najlepszej strony, tu się nie da. Tu nas znają. Wszystko o nas wiedzą. Albo prawie wszystko. Jak my potrafimy ładnie, pięknie gadać, a w domu wychodzi, jaka jest prawda. Tak? Dlatego tak to Pan Bóg ustanowił. Przypomnijcie Salomona, 27:17. Mówią tak. Żelazo żelazem się ostrzy, a człowieka ostrzy człowiek. Człowiek. Bo tu jest prawdziwe życie. Nawet taki zboże jak my, średniej wielkości, można przyjść w niedzielę i tu można świecić oczami. Chwała Bogu, wspaniale, jestem wspaniałym bratem, wspaniałym siostrą, tak? Nawet tu już można pokazywać jakby to takie oblicze pobożnościowe bardziej, które może nie do końca być zgodne z prawdą naszą taką na co dzień. Jacy my tak naprawdę jesteśmy. Więc dlatego tak ważne jest to, że Bóg ustanowił Kościół jako żywy organizm, jako prawdziwą wspólnotę ludzi i nie dajmy się tym trendom, które widzimy w świecie, które również chrześcijan dotykają. Ja nie mówię o tym, żeby nie słuchać ludzi z internecie, chociaż wam powiem, w ostatnim czasie jestem gdzieś po tych różnych upadkach tych ludzi, na przykład tego Shona Bolsa, którego jeszcze pół roku temu przeczytałem 4 książki pod rząd. A teraz wychodzi, że jego proroctwa były fałszowane i tak dalej, i tak dalej. Weź tu czytaj. Że gdzieś to mi pokazało, że nawet ci pastorzy w Polsce, którzy upadli, przecież ja ich znam zanim pastorami zostali, bo ponad 30 lat ich znam. Tylko, że ja już nie miałem wglądu w ich życie. Gdzieś tam się spotkaliśmy na spotkaniu pastorów, może raz w roku parę słów zamieniliśmy. A ja już nie wiem, jak ich życie wygląda. Więc lepszy jest człowiek, którego znam, wiem, jakie są jego wady, ale też i zalety. Jest bliższy mi. I prawda jest taka, że większy wpływ na moje życie i na twoje również mają ci, którzy są najbliżej ciebie, niż, nie wiem, najbardziej namaszczeni słudzy Boży, których może słuchaliśmy na jakichś konferencjach, w internetach i tak dalej. Ja wiem, że ich może być wspaniale słuchać, że to w jakiś sposób może być miłe dla naszego ucha, niżeli słuchać człowieka, który być może irytuje mnie. Jak to kiedyś w świętej pamięci Michał Chydzik mówił, że czasami Bóg stawia w naszym życiu takich braci, których się nazywa brat papier ścierny. Bo on ściera. O, on potrafi być cielesny i jest trudny. Bo papier ścierny trze i to nie jest przyjemne uczucie, ale zarazem wygładza nasz charakter. I Michał Chydzik opowiadał kiedyś nam, jak miał w pracy takiego kolegę, który mu dokuczał. I on prosił Boga, Panie Boże, zabierz go ode mnie. A Pan Bóg nie chciał, nie zabierał. Aż w końcu on zrozumiał, że ten człowiek pomaga mu zmienić siebie. Zmienić siebie. Więc jest jeszcze taka myśl, która bardzo mi się podoba. Taka definicja miłości, która brzmi tak. Miłość to przyjąć drugą osobę taką, jaką jest, aby wciąż wzrastać razem. Przyjąć drugą osobę taką, jaką jest, aby wciąż wzrastać razem. Bo zdaję sobie sprawę, że ja bez niej nie wzrosnę i ona beze mnie nie wzrośnie. Że jesteśmy od Boga sobie dani, żebyśmy mogli razem wzrastać. Czy to znaczy, że wszystko będzie zawsze super i ta druga strona będzie mi ach i och? No właśnie, że nie. I bardzo dobrze, że czasem, że nie. Bo jak inaczej moglibyśmy się kształtować w cierpliwości, w przebaczeniu, w miłości, gdyby nie bycie blisko? W kościele online jest łatwo być takim ach i och. Bo tam nikt ci na odcisk nie nadepnie. Nikt. Dlatego ja rzadko to robię, ale dzisiaj możemy sobie to zrobić. Odwróć się do osoby obok i powiedz jej: dziękuję ci, że jesteś, bo dzięki tobie mogę wzrastać. Nie wiem, czy... A jeszcze może, niech jeszcze niektórzy podziękują. Wiecie, ja nie wiem, czy my...
O, właśnie chciałem. Dzięki. 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 Dzięki.
Powiem wam tak. Wy nie zdajecie sobie może nawet sprawy, jak dzięki wam ja wzrosłem. I w pewien sposób wy też dzięki mnie. Tak to jest wzajemne. Że być może my siebie nie doceniamy i naszej roli wzajemnie w swoim życiu. Męża, żony, naszego rodzeństwa, brata, siostry tutaj w kościele. Że Bóg... Dla mnie to nie jest przypadek. Ja nie wierzę w takie przypadki. To Bóg łączy ludzi. Bóg nas wybrał dla siebie. Czy nie mógł dać wam, nie wiem, innego pastora? Na pewno jest tysiąc lepszych razy, tak? Ode mnie. Ale ja tu jestem. Bóg mnie tu powołał, nie kogo innego. Dlaczego to ty tu jesteś, a nie w Warszawie, nie wiem, w Afganistanie, czy gdzieś w Hongkongu? Dlaczego tu jesteś? Bo Bóg tego chciał. Może nie zawsze ty chciałeś, czy chciałaś. Wiem, że czasami jest tak, że czasami ludzie mają siebie dosyć i mówią: a, w tamtym kościele jest lepiej. Wiecie, jest takie powiedzenie w Polsce. Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, nie? Wszędzie dobrze, gdzie nas nie ma, bo w innym kościele tam to jest lepiej, tam to jest lepsze, a w ogóle, no, super jest gdzieś tam, nie? Sąsiad ma zawsze lepszą żonę niż ty. Też tak się mówi, tak? Ale nie chciałbyś być może być z jego żoną, gdybyś mógł ją poznać, tak? Wtedy by wyszło, nie? Jeden pastor powiedział tak. Mówisz, że w innym kościele jest lepiej, dopóki ty się tam nie pojawisz. I już nie będzie tak dobrze, tak? Bo czasami się mówi tak, że ach, w tym kościele nie ma miłości. Nie ma tu miłości. Obgadują się, inne rzeczy robią, tak? Skoro, jeśli ktoś tak miałby mówić, to dlaczego ty nie zaczniesz nosić tę miłość? Wiecie, czasami jest coś takiego, w Polsce jest wiele, tak jak chociażby w Starogardzie, nie ma innego zboru, więc czasami może mógłbyś sobie powiedzieć: nie mam wyboru, muszę się tu męczyć, nie? Ale z drugiej strony, tam gdzie są na przykład większe miasta, jest ileś kościołów i ludzie sobie migrują. To tu, to tam. Ja nie mam nic przeciwko temu, że każdy może sobie chcieć szukać jakby tej społeczności, której najlepiej się odnajdzie. Ale z drugiej strony jest tak, że czasami ludzie szukają tego, co wygodne. Tak, że dzisiaj jesteśmy jak tacy konsumenci, którzy szukają miejsca, w którym się najlepiej będę obsłużony. Tak? Gdzie ja będę obsłużony. Kiedy tak naprawdę dojrzała myśl chrześcijańska jest taka: nie gdzie mi jest dobrze, bo to wcale nie jest najważniejsze, tylko Panie, gdzie ty chcesz mnie postawić? Bo Bóg może wcale nie chce cię postawić w najlepszym miejscu, tylko w tym słabszym, bo ono bardziej potrzebuje kogoś takiego jak ty. Żeby wnosić tam dojrzałość, wnosić błogosławieństwo i tak dalej. Jest takie powiedzenie polskie, mądre przysłowie: nie ma domu bez ułomku. Tak, nie ma domku bez ułomku. Nie ma. Nie ma domku bez ułomku. Dlatego tak niezwykle ważne jest to, że my chcemy wzrastać razem. Chcemy doceniać siebie i rozumieć to, że jeśli świat rozluźnia więzi, to my chcemy łączyć więzi. Chcemy łączyć ludzi, żeby tutaj naprawdę mogli razem wzrastać. Razem wzrastać. Rozumiejąc to, że Kościół jest najlepszym środowiskiem dla wzrostu człowieka. Boży Kościół, tak jak Bóg to zamierzył, jest najlepszą przestrzenią, żebyśmy my mogli się rozwijać. Pod każdym względem. W Chrystusie. I właśnie czasami te momenty, które są najtrudniejsze, czy najbardziej bolą, są kluczowe dla wzrostu. Bo w cieplarnianych warunkach to może rośliny rzeczywiście też potrafią się super rozwinąć, ale nie są w ogóle odporne na jakiekolwiek przeciwności. Że taka, jako leśnik to mogę powiedzieć, że drzewa się sadzi w określonej więźbie, żeby one rosły w górę, były śmigłe i tak dalej. Ale kiedy nagle odsłoni się ścianę lasu i przyjdzie na przykład wiatr, to te drzewa leżą. Leżą, bo nie mają korzeni ukształtowane. Natomiast drzewo, które rośnie w pojedynkę, ono nigdy nie będzie nie wiadomo jak wysokie. Ono jest powykrzywiane, bo musiało się nauczyć rosnąć w warunkach, gdzie były wiatry, różne inne trudności i radzić sobie z tym. Więc nie zawsze Bóg chce dla nas cieplarnianych warunków, bo Bóg dobrze wie, że jesteśmy z jednej strony, można powiedzieć, tylko ludźmi, którzy tak, to potrafią sobie na odcisk nadepnąć, powiedzą sobie o parę słów za dużo. Czasami może mieć siebie tak serdecznie dosyć, żebyś chciał powiedzieć, moja noga w tym kościele więcej nie powstanie. Ale z drugiej strony to jest pewien test dojrzałości chrześcijańskiej. Dlaczego ja jestem dla innych ludzi? Czy po to, żeby ja się dobrze tylko czuł i mi było wygodnie? Czy też po to, że Bóg mnie tu postawił, żebym był błogosławieństwem i dzięki mnie inni mogli się rozwijać. I ja też, tak. I ja też. Że my nawzajem tego potrzebujemy. W powieści o talentach jest tam zawartych takich kilka myśli, które mówią o tym. Bóg każdemu daje dużo. W Bożym Królestwie nie ma ludzi, którzy dostają mało. W sensie potencjału wzrostu, że w każdym z nas drzemią dęby sprawiedliwości w Chrystusie. W każdym z nas. Nawet ten, który dostał tylko jeden talent, to słowo tylko możemy w cudzysłowie zawrzeć. Bo to była tak ogromna ilość złota czy srebra, czyli taka pieniędzy, że mówi się, że to jest około 20 lat pracy człowieka. A niektórzy mówili, że jeszcze więcej, bo to na różnych etapach historii była różna wartość złota. Więc mówimy o milionach złotych, który dostał ten, który dostał niby najmniej. Więc to oznacza, że Bóg każdemu daje wiele i w każdym z nas drzemie ogromny potencjał. Ogromny potencjał. Zły sługa jakie zło popełnił? Zakopał. Nic z tym nie robił, co od Boga dostał. Trzymał to wszystko w sobie. Po ludzku moglibyśmy powiedzieć, że ale przecież ten człowiek oddał co do grosza wszystko. Z powrotem. Co do grosza. Nic, był uczciwy. Mógł wykorzystać to dla siebie. Nie wiem, coś sobie kupić, cokolwiek, ale on wszystko oddał co do grosza. A dlaczego się spotkał z tak ogromną naganą? W tej przypowieści. Bo się nie rozwijał. I Pan mówi mu tak. Znaczy on, ten człowiek zły, wiedział dobrze, ten zły sługa, że ty siejesz, czy ty chcesz zbierać tam, gdzie nie siałeś. Czyli kto miał siać? No ten sługa miał zasiać. On miał zasiać. Znał wolę swojego Pana, znał, wiedział, jaki ten Pan jest i nic z tym nie zrobił. Bo się bał. Bo się bał. Nie bójmy się wzrostu. Nie bójmy się rozwoju. Pragnijmy rozwoju, bo to jest coś, to jest pragnienie od Boga, które Bóg nam dał, żebyśmy się rozwijali. I tam jest też taka ciekawa myśl tej przypowieści powiedziana, kiedy Pan mówi do tego, wiedziałeś, że i taki jestem. Ty sam się bałeś, to dlaczego nie dałeś bankierom tego? Oni by już wiedzieli, co z tym zrobić. Nic, nawet byś nie musiał wiele robić. Dać to, co masz, ludziom, którzy się na tym znają. I wiecie, i powiem wam tak. Uważam, że Kościół jest właśnie taki, jak ci bankierzy z tej przypowieści. Zadaniem Kościoła jest to, żebyśmy szukali ukrytych talentów. Szukali potencjału, który jest tutaj wśród nas w Kościele. Szukali tego ukrytego złota, tych ukrytych skarbów, które w nas są. I pobudzali do wzrostu, inwestowali w ludzi, żebyśmy mieli przestrzeń jak najwięcej się rozwijać. Tak rozumiem Kościół. Tak chcę widzieć Kościół. To, że ktoś się rozwija, oznacza, że ktoś popełnia błędy. Że nie wszystko mu wyjdzie. Że czasami, nie wiem, walnie jakąś gafę. I co z tego? Świat się skończy? Jak kogoś tu damy za kazalnicę i ten ktoś powie coś nie tak? Wy stracicie wiarę? Nie sądzę. Ale jaka jest inna droga do tego, żeby ludzie mogli się rozwijać? Trzeba trochę zaryzykować, tak? Trzeba dać trochę ryzyka. Oczywiście to nie jest tak, że od razu wpuścimy każdego. Tu się znamy, widzimy, jakie jest życie człowieka, czy człowiek jest wiarygodny i można go, że tak powiem, wysuwać do przodu po to, żeby mógł się rozwijać. W każdych umiejętnościach. W umiejętnościach służby również. Ale też i w charakterze. Dlatego chcemy budować małe grupy. Nie tylko na niedzielne nabożeństwa. Bo w małej grupie jesteśmy trochę jak w rodzinie. Ci ludzie mogą się bardziej poznać. Gdzie lepiej się poznać, wzajemnie sobie bardziej usługiwać, oddziaływać na siebie. Naukowcy mówią, że nawet najbardziej introwertyczna, zamknięta osobowość ma w ciągu życia wpływ na tysiące ludzi. Tylko sobie z tego sprawy nie zdajemy. Bóg chce czynić z nas ludzi wpływu. Może nawet nie wiemy, jak głębokie są oddziaływania nasze na siebie, nawzajem i jak wiele zawdzięczamy sobie, jeśli chodzi o nasz rozwój. Bo nie zawsze to wyłapujemy w sposób świadomy. Są rzeczy, które możemy powiedzieć o kimś, tak, dzięki Tobie nauczyłem się tego i tego. Ale myślę, że jest dużo więcej tych rzeczy, o których nie zdajemy sobie sprawy, jak obecność drugiej osoby bardzo zmieniła nasze życie. Bardzo zmieniła nasze życie. Żony, męża, rodziny i tak dalej. Gdyby nie rodzina, to ja nie wiem, gdzie ja bym dzisiaj był. W sensie, nieraz to już mówiłem i będę to powtarzał, że już myślałem, że jestem prawie doskonały jako kawaler. No i Pan Bóg dał żonę. I się skończyło. I upadek był wielki. Znaczy wyobrażenie o sobie, tak? Jaki to już jestem wspaniały. Nagle się okazało, ty myślałeś, że nie masz już nad czym pracować, teraz zobacz. Nie wiesz się za co zabrać. Tyle dziadostwa wylazło. Bo żona ci prawdę powie. Bolało. Ale wiem, że Pan Bóg był miłościwy dla mnie, bo gdyby nie dał mi tej żony, to ja bym... Nie wiem, gdzie dzisiaj bym był, tak? Jakby mój horyzont się jakby zamykał, a Bóg go na nowo otworzył. Więc, wiecie, czasami wydaje nam się, że nasze relacje są dalekie od ideału, ale one nadal mają ogromną wartość, bo dają nam szansę do zmiany. Wiecie, to nie jest przypadek, uważam, że tak generalnie w świecie zwierząt jest, że jak dziecko się urodzi zwierzęce, to bardzo szybko rośnie. Ale tak nie jest u ludzi. Dlaczego Bóg to zrobił tak, że dziecko rośnie te symboliczne 18 lat, żeby stać się dorosłym? A wiemy, że to 18 lat nie wystarczy, bo ktoś może skończyć 18 lat i nadal jest dzieckiem, ma 40 i też się zachowuje jak dziecko. Dlaczego? Bo też prawdziwy rozwój jest w długotrwałych relacjach. W długotrwałych relacjach. Kiedy trwamy w relacjach, które nie zawsze są proste i łatwe, ale my chcemy w nich trwać. Trwać. Bo tylko na przestrzeni dekad pewne rzeczy wychodzą i w nas i rozwijają się w nas. Dlatego też jako Kościół właśnie chcemy być ludźmi, którzy kładą na to nacisk. Dzisiaj do Hebrajczyków w 3 rozdziale 12 wersetu do 14 Paweł pisze tak. Baczcie, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca, którego skutkiem jest odstąpienie od Boga żywego, ale zachęcajcie się wzajemnie, dopóki trwa to, co się nazywa dzisiaj, aby nikt z was nie uległ zatwardziałości przez oszustwo grzechu. I tak sobie myślę, baczcie, aby w kimś z was nie było złego, niewierzącego serca. To jest dla mnie taki fragment, który też wytycza pewien cel i pewien wzór, jakiej bliskości mamy być. Bo żeby wiedzieć, co jest w czyimś sercu, to musimy być na tyle blisko siebie. Być blisko serca drugich ludzi. Wiem, że się nie da w Kościele ze wszystkimi, dlatego są ważne te połączenia. Ważne są te połączenia, gdzie baczymy na serca jedni drugich, żeby zachęcać się, bo jest ten grzech, jest to oszustwo grzechu. Tak? Skoro nawet najwięksi, w cudzysłowie najwięksi naszego współczesnego świata chrześcijańskiego potrafią tak głęboko upaść w jakieś straszne upadki, to można powiedzieć, co to dopiero my. Tak? Potrzebujemy siebie nawzajem i potrzebujemy tej bliskości, tego budowania, gdzie chcemy być z jedni z drugimi na tyle blisko i nie rezygnować z siebie. Miłość to przyjąć drugą osobę taką, jaką ona jest, aby wciąż wzrastać razem. Bo zdaję sobie sprawę, że beze mnie nie będzie ona miała tej szansy wzrostu, jaką ma ze mną i ja wraz z nią. To jest ta prawdziwa wartość, która jest w Kościele Jezusa Chrystusa. I dzisiaj, kiedy właśnie tak, ludzie są coraz bardziej luźno powiązani, Kościół daje odpowiedź dla tego osamotnionego świata. Że my jesteśmy alternatywą, bo możemy przedstawić temu światu, co to znaczą prawdziwe relacje, co to znaczy prawdziwa bliskość i co to znaczy prawdziwa wspólnota. Wspólnota ludzi, którzy wzrastają razem. Wzrastają razem w Królestwie Bożym. I to chcemy czynić i będziemy to czynić. Na przykład dzisiaj widzieliście, cieszę się, że Adam jest pierwszy raz poprowadził wieczerzę. Nie ja to zrobiłem tym razem. I będzie takich osób więcej, żeby znajdować właśnie przestrzeń, że my możemy sobie wzajemnie coś dać, dawać i tak dalej, po to, żeby się rozwijać. Dlatego ja mam takiego hopla na przykład na inwestowaniu w młodzież, ale nie tylko w nich jako młodych ludzi. Żeby się rozwijali pod każdym względem, żeby się uczyli i że to jest nasza radość, że możemy zobaczyć na przykład młodych ludzi, którzy usługują pośród nas. Ciężko o drugi taki kościół. Są takie, Bogu chwała i Bogu dzięki, że takie kościoły są, ale to jest coś, co nas wyróżnia. Więc wiedzcie to, spodziewajcie się tego, ja to mam w sercu, że chcemy w tą stronę iść. Jeśli ty chcesz się rozwijać, a się boisz, w jakikolwiek sposób, masz jakikolwiek pomysł, a przyjdziesz do mnie, to wiedz, że ja ci nie powiem nie. Może pewne rzeczy skoryguję, ale jeżeli ktoś naprawdę coś chce robić, proszę bardzo, wesprzemy ciebie. Chcesz powołać jakąś służbę? Chwała Bogu. Może od ciebie się to zacznie. Ale niech to nie jest tak, że o, trzeba zrobić to i to, a kto to zrobi, ty nie. Nie, ja nie, ja nie. Tak to nie. Tak to niech nie będzie. Ale przed nami jest wspaniały czas. Uważam, że to, co najlepsze, jest wciąż przed nami. Najlepszy wzrost, największy wzrost i tak dalej. I chcemy w to wchodzić, w to się angażować, aby wzrastać razem, by widzieć wzrost. Nie ma nic piękniejszego dla mnie, jak widzieć, jak ludzie rosną. Jak dojrzewają, jak wzrastają, jak rozwijają się pod różnymi względami. To jest radocha mojego życia, mogę tak śmiało powiedzieć. I to jest Boża radość. To jest właśnie ta Boża radość. On się też tym cieszę. Więc przed nami jest wzrost, a my teraz skłońmy nasze głowy, żeby się też o to modlić. I połóż swoją rękę na tą osobę, którą możesz gdzieś tam też objąć. Położyć na nią rękę, aby też modlić się, dziękować za nią, ale też i modlić się o wzrost w jej życiu. Panie Boże, dziękujemy Ci, że Ty nas powołałeś do wzrostu, w tym możemy odnajdywać sens i cel. Chcemy budować Twoje ciało. Budować Twoje ciało takim, jakim Ty je chcesz mieć. Aż wszyscy razem dorośniemy do pełni Chrystusowej. To chcemy akcentować, to chcemy inwestować. Chcemy widzieć potencjał, który jest tutaj w każdym z nas. Poczynając nawet od naszych dzieci, już w nich dostrzegać ich potencjał. I tworzyć tutaj wszystko, co tylko możemy, żeby ten potencjał mógł się rozwinąć wśród nas. Żeby nie było wśród nas ludzi, którzy nie wiedzą, po co tutaj są, czy są w ogóle potrzebni, czy nie, bo każdy jest potrzebny. Każdy ma tak wiele. Nie chcemy, żeby to gdzieś leżało odłogiem, ale żeby to było rozwijane, żeby pośród nas ludzie wzrastali w charakterze, w umiejętnościach, w swoich talentach, abyśmy widzieli, jak wiele się tutaj dzieje dla Twojej chwały. I wkładaj w nas to pragnienie, ten pęd do rozwoju, abyśmy też nigdy nie upadli, ale wzrastali coraz bardziej do Ciebie, byli podobni. Bo chcemy Ciebie znać i chcemy, żeby to Ciebie było tu coraz więcej pośród nas. Żebyśmy my się umniejszali, a Ty, abyś wzrastał w nas. I niech jest coraz więcej Ciebie. Coraz więcej Ciebie. Błogosławimy, Panie, ten czas, który jest dzisiaj przed nami. Czas, który też będzie dobrym czasem rozmów i tak dalej. Pomaga nam, Panie, doceniać tych ludzi, którzy są wokół nas. Może komuś nie podziękowaliśmy od bardzo dawna za to, że jest obok nas. I że dzisiaj nas inspirujesz do tego, żebyśmy podeszli do tej osoby i powiedzieli tak patrząc prosto w oczy, głęboko: dziękuję Ci, że jesteś. Jak to dobrze, że jesteś. Bo nawet nie jestem w stanie opisać, jak bardzo wiele Tobie zawdzięczam. I może nawet jeszcze większości tych rzeczy nawet nie widzę, nie zdaję sobie sprawy, jak wiele Tobie zawdzięczam. Ale dziękuję Ci Bogu, dziękuję Bogu już za to, że postawiłeś mnie w Twoim życiu, a Ciebie w moim życiu. To jest miłość, Panie, aby wciąż wzrastać razem do tego, do czego nam zamierzyłeś. Niech się tak stanie. Amen.